Czy umacniamy nasze powołanie i wybranie? Tak mówi dokładnie Słowo Boże i my musimy właśnie zastanowić się, czy robimy to w naszym Panu, w Jezusie Chrystusie, w mocy Jego Ducha Świętego. Na początek przeczytajmy 2 Piotra, 1 rozdział od 8 do 12. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest krótkowzroczności swej ślepy i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Prawdzie, którą macie. Mamy prawdę. To jest Boże Słowo, to jest Boże przesłanie dla każdego z nas. Czy umacniamy nasze powołanie i wybranie? Apostoł Piotr napomina nas. Napomina nas, abyśmy umocnili swoje powołanie i wybranie. Abyśmy je umocnili. To znaczy, jesteś powołany i nie chodzi o to, żebyś po prostu nic z nim nie robił. Bo ktoś, kto dostał talent jeden i nic z nim nie robił, tylko go zakopał, nie stracił, nikt mu nie ukradł i nie zgnił. Ale nie został pochwalony przez Pana, który wrócił, ażeby sprawdzić, co zrobili z talentami, które im rozdał. Tak i z naszymi talentami, które dostajemy od naszego Pana, czyli powołanie i wybranie, musimy je umocnić. To znaczy używać, cały czas używać, żeby się wzmacniały w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Czy świadomie pracujemy nad umacnianiem tego, co od naszego Pana otrzymaliśmy? W pełnym nadziei początku musi nastąpić, jak rozpoczynamy coś, musi nastąpić kontynuacja, prawda? Musi być to kontynuowane, musi być to używane, musi być to utwierdzane. W 2 Piotra, 1 rozdziale, 10 wersecie czytaliśmy, że apostoł Paweł napomina nas, abyśmy swoje powołanie i swoje wybranie umocnili. Otrzymaliśmy wielką łaskę od Boga, abyśmy uporządkowali swój duchowy dom po tym, jak został on zdewastowany przez ducha nieczystego. Każdy człowiek, który dostaje to serce wewnętrznego tego człowieka, to jest atakowany przez złe moce, złe duchy. I taki człowiek zostaje w pewnym sensie zniszczony. I to się stało dokładnie z Ewą i Adamem w raju. Oni zostali utworzeni jako dar Boży, jako Boże dzieło skończone i doskonałe, ale szatan przystąpił do działania i zniszczył to, co Bóg uczynił, tak że nawet w raju nie mogli dłużej przebywać. Pomyślmy, jakie to błogosławieństwo, kiedy możemy odczuć nową atmosferę w sercu. Nowa atmosfera, nowa rzeczywistość, które zostało oczyszczone i z działania ducha nieczystości, ducha ciemności, a w którym pojawił się nowy, czysty, duchowy, nowy człowiek, duch światłości. Zaczynamy rozumieć Boże Słowo, zaczynamy pojmować, co Bóg do nas mówi, zaczynamy odkrywać to, co rzeczywiście Bóg chce w naszym życiu czynić. Jeśli jednak zapominamy w naszym życiu o pilnowaniu swojego domu i pozostawiamy go pustym, to dom ten stanie się łatwym łupem dla złych duchów, które są w okręgach niebieskich. musimy na to uważać, dlatego że jest taki przykład opisany, jak to duch nieczysty zostaje z serca wygnany i zostaje serce niezamieszkane. To co się dzieje? Duch nieczysty chodzi, chodzi i w końcu myśli, powrócę tam, zobaczę, co tam się dzieje. I zostaje go wymiecionym, czystym, omytym i nic nie zrobione zostało, ażeby to serce było umocnione i żeby było bronione jakimś murem ochronnym, jakimś działaniem Bożym. Jeśli człowiek nic z tym nie zrobi, jeśli człowiek nie będzie się modlił o to, jeśli człowiek nie będzie robił coś w tym kierunku, by bronić swojego wewnętrznego człowieka, to w okręgach niebieskich jest napisane wyraźnie w listach Pawła, że w okręgach niebieskich są duchy nieczyste i one takie miejsce na pewno zasiedlą. Ten duch nieczysty bierze jeszcze gorszych od siebie i zamieszkują. I stan końcowy tego człowieka jest gorszy niż był poprzednio. Dlatego właśnie musimy jako wierzący ludzie dbać o to, ażeby to, co dał nam do serc naszych, nasz Bóg Wszechmogący, w łasce miłosierdziu swoim, aby to się w nas rozwijało, utwierdzało, umacniało, żeby to było coś naprawdę mocnego. Zobaczmy, nawet beton, wszyscy wiemy, co to jest beton. Jeśli nawet beton zostanie zalany, to na świeżo on jest jeszcze do zniszczenia. Bardzo łatwo możesz go rozsunąć na boki i nic z niego nie będzie. Ale jeśli on utrwali się, ustali się, to później jest tak twardy, że go rozbić nie można. I dokładnie my mamy być w swoim życiu takimi ludźmi wierzącymi, takimi dziećmi Bożymi, które po prostu utwierdzają, umacniają i utrwalają to, co otrzymaliśmy od naszego Pana. Musi być to utrwalane, żeby stało się takim twardym betonem w naszym życiu. Nie możemy zapomnieć, że zostaliśmy oczyszczeni z dawniejszych naszych grzechów i musimy cały czas w naszym życiu kontynuować Boże dzieło. Jak możemy umocnić swoje powołanie i wybranie? W 2 Piotra czytaliśmy 1 rozdział, 8-9 werset. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. My mamy robić coś konkretnego robić. To znaczy, jeśli nie będziemy nic robili, to nasza wiara zacznie upadać. Zaczniemy wątpić nie tylko w to, co Bóg w naszym życiu sprawił, jeśli sprawił jakiś cud, to po pewnym czasie to wszystko zostanie ci przed diabła ukradzione. Po prostu zaczniesz mieć wątpliwości, czy to rzeczywiście Bóg zrobił, czy to rzeczywiście Bóg ciebie uzdrowił, czy to rzeczywiście coś nadzwyczajnego, nadprzyrodzonego od Boga się wydarzyło, czy to po prostu tak w życiu jest i u wielu ludzi takie rzeczy się zdarzają, że po prostu zdrowie się poprawia. Że lekarze coś tam zaingerują, że coś tam zaczną naprawiać w twoim organizmie, no i później to się już zaczyna dobrze układać. Jeżeli nic z tym nie robimy, jeżeli na przykład jesteśmy uzdrowieni, nie składamy ciągle świadectwa o tym, ciągle potwierdzając, że Bóg to uczynił, to sami przestajemy temu wierzyć. Nie tylko inni ludzie nie będą w to wierzyć, ale my sami przestaniemy w to wierzyć i wreszcie nie będziemy nic mówić. Bo kto wierzy, ten mówi, a kto milczy, ten nie wierzy. Dlatego właśnie musimy działać. Musimy działać, aby szatan nam nie ukradł tego wszystkiego, co zostało nam od Boga dane. Najłatwiej człowiekowi, i to zapamiętajmy, jest ukraść wiarę. Najłatwiej jest ukraść wiarę, bo różne inne rzeczy są nie tak łatwe do ukradzenia. bo możesz je pilnować, możesz je strzec i nic się nie będzie działo. Jeżeli swoje bogactwo dobrze zabezpieczysz, to nikt ci go nie ukradnie. Ale wiarę bardzo łatwo jest ukraść człowiekowi. I dlatego musimy właśnie z wiarą coś robić. Jeżeli wierzysz, to będziesz mówić. Inaczej mówiąc, jeżeli jest wiara w twoim sercu, to nie będziesz milczeć. I dlatego działaj, działaj w swoim życiu. Piotr rozumiał, że nie może stać bezczynnie i rozkoszować się chwałą, która promieniuje z ciała Chrystusowego. Cały czas tylko stać i rozkoszować się chwałą, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Rozkoszować się możesz, ale musisz cały czas doświadczać tego, że Bóg jest potężną siłą w twoim organizmie, w twoim życiu. Przed Piotrem były jeszcze najprzeróżniejsze walki, które należało stoczyć. Wrogowie, których trzeba było pokonać. I życie, którego trzeba było się uchwycić. W najprzeróżniejszych sytuacjach Piotr się znajdował, czy Piotr, czy Paweł, cały czas byli doświadczani. Jak wiemy i czytamy Słowo Boże, jest powiedziane, w jaki to sposób na przykład Paweł był doświadczany. Ile razy to w głębinie morskiej spędził czas, ile to razy był bity, ile razy był kamionowany, ile razy był ścigany. Najprzeróżniejsze rzeczy się działy. Ale apostoł Paweł przeżył? No przeżył. Piotr przeżył? No przeżył. Ten czas, który był za nimi już, to był czas doświadczonego życia z Jezusem Chrystusem. To był czas, kiedy strzegli tego swojego duchowego, wewnętrznego człowieka. Powołanie i wybranie Piotra nie zostało jeszcze umocnione, dlatego napomina nas, abyśmy byli pilni i abyśmy swoje powołanie i wybranie umacniali. Apostoł Piotr sam doświadczał tego umacniania. Sam doświadczał i dlatego zwracał uwagę tym ludziom, do których pisał. A żeby oni również zaczęli o to walczyć, żeby byli zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Jeśli nie jesteśmy aktywnie zajęci umacnianiem naszego powołania i wybrania, nasza przyszłość i nasz duchowy dom znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie. W wielkim niebezpieczeństwie. Już nie jeden raz obserwowałem ludzi, którzy w duchowym swoim życiu nic nie robili. Zupełnie nic. Wiecie, coraz rzadziej bywali na nabożeństwach, coraz rzadziej, rzadziej. Później byli raz na miesiąc, później byli raz na 3 miesiące, raz na kwartał, później byli raz na rok. I wreszcie, tak jak to jest w tym amerykańskim humorze, kiedy pastor odwiedził pewnego członka swojego zboru i mówi, bracie, czemu nie byłeś na naszym ostatnim nabożeństwie? A ten brat mu odpowiada, mówi, no gdybym wiedział, że to wasze ostatnie, to bym przyszedł. Już nie ma pragnienia do tego, żeby być w zgromadzeniu. Nie ma pragnienia, już sobie żarty stroi z tego, że pastor powiedział ostatnie nabożeństwo. My musimy być aktywni dla Boga i musimy być ludźmi, którzy walczą o to, ażeby umacniać swoje wybranie i powołanie. Jesteśmy powołani, jesteśmy wybrani, jesteśmy namaszczeni. I namaszczenie bardzo szybko sobie pójdzie, jeżeli nie będziemy go używać. Jeżeli nie będziemy walczyć o to, do czego nas Bóg powołał. 2 Piotra, 1:10 czytaliśmy, dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań. Tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie wybranie umocnić, czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. Zwróćmy uwagę, czy jest to możliwe, żeby człowiek wierzący nie upadł? Czy jest to możliwe, żeby człowiek wierzący nie zgrzeszył? A tu jest właśnie bardzo wyraźnie napisane. Bardzo wyraźnie. Dlatego bracia, oczywiście bracia i siostry, dlatego bracia tym bardziej dołóżcie starań. Jeśli nie dokładamy starań, będziemy upadać. A jeśli dołożymy starań i będziemy powołanie, wybranie umacniać, to jeżeli będziemy to czynić, to Słowo Boże mówi, nigdy się nie potkniecie. Nigdy nie upadniecie. Nigdy nie zgrzeszycie. Zdawałoby się, to jest absolutnie niemożliwe. Jeżeli upadamy, jeżeli zgrzeszymy, jeżeli mówimy, że nie grzeszymy, to co Słowo Boże mówi? To grzeszymy, bo nie ma człowieka bez grzechu. Ale właśnie Słowo Boże daje nam receptę na to, żebyśmy rzeczywiście w naszym życiu nie grzeszyli. I upadniemy tylko wtedy, kiedy przez jakiś tam moment nie będziemy dokładać starań, aby umacniać nasze powołanie i wybranie. I wtedy właśnie upadniemy. Ale jeśli będziemy dokładać starań, żeby cały czas umacniać, to Słowo Boże mówi, jest to możliwe, żeby nie upaść. Jest to możliwe. Istnieją pewne oznaki zaniedbania. W miarę upływu czasu dom popada w ruinę i może zostać całkowicie zburzony. Wiecie, ja obserwuję nieraz tak w życiu naszym codziennym, fizycznym, jak na niektórych tu uliczkach stoją niektóre domy. Stoją już może z 20 lat, nikt nie mieszka, nikt nic tam nie robi, jakby było to niczyje. I wiecie, co się dzieje z nimi? Były wstawione okna. Normalnie okna były wstawione. Po jakimś czasie znikły szyby z tych okien. Później po pewnym czasie, nie wiem ile to czasu minęło, ale futryny całkowicie szczerniały. I po iluś tam latach znowu zaczęły same wypadać. To jest to samo z twoim i moim domem. Jeśli masz dom, jeśli masz mieszkanie i nic nie będziesz robić, to wszystko powypada. Wszystko się zniszczy. Chociażbyś nawet nic nie robił, nie niszczył tego, to i tak się zniszczy. I taka jest prawda. Dlatego właśnie trzeba o to dbać. Trzeba się o to starać. Trzeba nad tym pracować. Trzeba dokładać starań. Jeśli się o to staramy, to służy to nam latami i pięknie wygląda. Dlatego właśnie z naszym życiem duchowym, naszym powołaniem, naszym wybraniem przez Boga, jeśli nic nie robimy, niszczeje i popada w ruinę. Taka jest prawda. Piotr, mówiąc o ludziach, mówił, że każdy z ludzi poznał drogę zbawienia, drogę, którą objawił nam Pan, drogę sprawiedliwości. Ale ludzie bardzo często z czasem właśnie odwracają się od świętych przykazań Bożych. Dlaczego się odwracają? Bo nie czuwają, nie pracują, nie wkładają wysiłku. Jeśli nie będziesz wkładać wysiłku, by przestrzegać Bożych przykazań, to będziesz je łamać. Drugi Piotra, drugi rozdział, 21 i 22 werset mówi tak. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Jeśli my na samym początku naszego życia wykąpiemy się, to czy już nigdy nie potrzebujemy się kąpać, bo raz wykąpaliśmy się? Przecież to by było śmieszne, prawda? Naprawdę by było śmieszne. Człowiek potrzebuje cały czas, cały czas, cały czas. A więc, żebyśmy byli czyści duchowo, potrzebujemy cały czas się oczyszczać, starać się, dążyć do tego, żeby być czystym duchowo, żeby mieć wiarę, trzeba o to walczyć cały czas. Dlatego Słowo Boże mówi, że nasza wiara musi być wypróbowywana. Nie tylko dana raz przez Boga i do końca naszego życia już nic z nią nie trzeba robić, ale trzeba ją wypróbowywać. Tak jak się wypróbowuje złoto, żeby miało wartość. Tak i wiara nasza będzie miała wartość, jeśli będzie doświadczana, jeśli będą przykre sytuacje, jeśli będą trudności, jeśli będą problemy, a my będziemy cały czas zwyciężali. I dlatego przechodzimy przez trudności, dlatego przechodzimy przez problemy w naszym życiu, aby wypróbować naszą wiarę. Dlaczego Piotr szedł po wodzie, a później zaczął tonąć? Bo musiał mieć wypróbowaną wiarę. Musiał mieć wypróbowaną wiarę. I ty, jeśli chodzisz po wodzie w imieniu Pańskim, to będzie cię Bóg próbować. W różnych sytuacjach, w różnych sferach twojego życia. Musimy naśladować i podążać za wiernymi przykładami. W Hebrajczyku w 3:5-6 wersecie jest powiedziane tak. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane, lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Widzimy? Mojżesz był wierny w całym domu Bożym i ty masz być wierny w całym domu Bożym. Masz być wierny w całym domu Bożym i mamy niewzruszenie zachować ufność i chwalebną nadzieję. Żeby te rzeczy, które są naprawdę ważne w naszym życiu duchowym, zachować niewzruszenie, to po prostu musimy o to walczyć. Musimy o to walczyć. Taka jest Boża prawda dla naszego życia. Podejmując wysiłek pracy nad dyscypliną duchowości chrześcijańskiej, odnosimy największą korzyść, bo otwierają się nam oczy. Oczy na to, jak bardzo Bóg już nas ukochał i jak teraz my możemy pokazać to innym ludziom. Możemy odkrywać, jak bardzo nas Bóg ukochał i możemy to pokazywać innym ludziom. Czy pokazujemy? No właśnie. Jeśli świadczymy, jeśli pokazujemy, to Bóg daje nam więcej mocy, daje nam więcej namaszczenia, daje nam więcej poznania, abyśmy głębiej wchodzili w to Boże posłannictwo, które zostało nam dane. Abyśmy w tym trwali, tkwili i byli zwycięzcami. Powinniśmy uzbroić się w cierpliwość i determinację, aby mimo nieuniknionego znużenia, trudności, a nawet zniechęcenia, wciąż na nowo powracali do praktyk, dzięki którym nigdy nie zapomnimy o Bożej miłości. Kochani, z miłością to jest tak, że jeśli jej nie ćwiczysz i cały czas nad nią nie pracujesz, to ona przestanie działać. Ona gdzieś sobie wyparuje. Jeżeli nie dbasz o miłość do własnej żony, jeśli żona nie dba o miłość do własnego męża, to się rozleci ta miłość. Ona przestanie istnieć. Całkowicie przestanie istnieć. A im więcej różnych trudności, różnych problemów, im więcej o siebie nawzajem walczymy, to nasze połączenie w miłości zaczyna być coraz trwalsze. Wiecie, to nawet dziwne, że drzwi, które sobie wiszą na zawiasach, jeśli nie będziesz ich używać, powiedzmy 10 lat czy więcej, dasz radę je otworzyć? Wiecie, samochody mają silniki. I ja widziałem taki jeden samochód, który nie był używany przez 5 lat. Nie tak długo wcale. Przez 5 lat. I pewien człowiek, który nie używał samochodu przez 5 lat, sprzedał go. Ktoś go kupił, był bardzo zadowolony, że kupił taki w miarę nowy samochód i prawie nieużywany. Tylko gorzej się stało, jak chciał go uruchomić. Wiecie, co się stało? Tłoki się pourywały. Korbowody się rozwaliły. Silnik się rozleciał. Dlaczego? Bo każdy mechanik wam to powie, że jeśli nie używasz tłoków i one nie chodzą w cylindrach, to one po prostu zardzewieją, przyrdzewieją pierścienie do cylindrów i już nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. Rozleci się silnik. Widziałem taki silnik. To nie to, że mówię, teoretyzuję. Osobiście widziałem taki silnik, jak się rozleciał, dlatego że bardzo długo nie był używany. Tak samo jest z naszą wiarą. Tak samo jest z naszym chrześcijaństwem. Tak samo jest z naszą miłością. Zardzewieje. Niektórzy mówią, stara miłość nie rdzewieje. Jeśli ją używasz cały czas. Jeśli jej nie używasz, rdzewieje. I to jeszcze jak rdzewieje. Kochani, taka jest prawda. Taka jest prawda. Znam pewnego mechanika, który kupił samochód bardzo długo nieużywany i właśnie mnie poprosił, bo to mój był znajomy, żebym mu pomógł uruchomić ten silnik. Trzeba było wszystko porozkręcać, wszystko poruszyć ręcznie, bez żadnych mechanicznych dodatkowych akcji i wtedy można było coś z tym zrobić. Tak samo i my. Jeśli nie wrócimy do korzeni, jeśli nie wrócimy do naszego Pana Jezusa Chrystusa i nie odnowimy naszej społeczności z Nim, to wszystko się rozleci w naszym chrześcijaństwie. Taka jest absolutna prawda i musimy o tym dobrze pamiętać. Do naszego życia musimy dodawać ten element ciągłego używania. Powinniśmy uzbroić się w cierpliwość i determinację, jak mówiłem, aby mimo znużenia, które nas dopada czasami w życiu naszym, pomimo trudności, zniechęcenia, wciąż na nowo powracać do działania, działania dla Pana. W starożytności dominującą perspektywą dla wszystkich była zawsze wspólnota. Musimy o tym wiedzieć. Do połowy średniowiecza jednostka nie była taka ważna. Liczyła się przede wszystkim wspólnota. W dzisiejszych czasach ludzie chcą całkowicie oddzielnie działać. Każdy jest indywidualnością. Każdy jest jednostką. Jako chrześcijanie chcemy być też takimi bardzo wartościowymi jednostkami. Ale najważniejsze dla chrześcijańskiego życia, według Słowa Bożego, według tego, co Duch Święty podaje, jest takie grono, jak jesteśmy zgromadzeni, na przykład dzisiaj. Społeczność. Wiedzmy, że w tej społeczności nie jesteś najważniejszy ty, ani jestem najważniejszy ja, ale najważniejsze jest grono, wspólne grono Bożych dzieci. I dlatego nie próbujmy być takimi indywidualistami w zgromadzeniu dzieci Bożych. Piśmie Świętym jest mowa o Duchu Świętym w kontekście wspólnoty. Ale my nauczyliśmy się odbierać to jako adresowane do nas osobiście. Słowa, które Duch Święty mówił do wspólnot, które mówił do zborów, odbieramy, że to do mnie osobiście jest. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi do Pawła, do Jana, do kogo? Do zborów, do społeczności. Zwróćmy na to uwagę. Jezus mówi, że Duch Święty przyjdzie do was, wam oznajmi, będzie wśród was. Nie będzie z tobą, tylko będzie wśród was. Apostoł Paweł w listach też często używa słów do was. Do was pisze, nie do ciebie pisze, do was pisze. Apostoł Piotr w dniu zesłania Ducha Świętego mówi do zgromadzonych o wypełnieniu tego, co Bóg dawno im obiecał. Dzieje apostolskie, drugi rozdział od 17 do 21 czytamy tak. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Kiedy Duch Święty stąpił na apostołów, naturalna była dla nich perspektywa wspólnoty, narodu. Wypełniało się to, co im wszystkim obiecał Bóg. Mówiąc o doświadczeniu Ducha Świętego, rozpatrujemy to z perspektywy współczesnego człowieka oczywiście. Aby to przybliżyć w związku z tym, w jakich okolicznościach żyjemy właśnie w tej chwili. Nie rozmawiamy o tym o perspektywie biblijnej, tylko o tym, co dzisiaj, co teraz, co w tej chwili. I pamiętajmy, że wspólnota jest ponad jednostką. Wspólnota, my jako zbór, jesteśmy najważniejszą częścią Bożego Królestwa. Bardzo łatwo jest wtedy sprowadzić Ducha Świętego, jeśli odnosimy działania Ducha Świętego do nas osobiście tylko, a nie do wspólnoty, to sprowadzamy Ducha Świętego do roli przewodnika turystycznego, który bezpiecznie poprowadzi nas przez życie, wskaże, gdzie mamy pójść, żebyśmy zaliczyli wszystkie atrakcje, kto będzie nam doradzał, abyśmy żyli jak najpełniej. Ktoś, kto tak naprawdę służy nam, żebyśmy my byli usatysfakcjonowani. Próbujemy zrobić z Ducha Świętego przewodnika, który będzie nam odpowiadał na nasze pytania. Duchu Święty, powiedz mi to, powiedz mi to, powiedz mi to, powiedz mi tamto. A jest zupełnie inaczej. Kiedy spojrzymy na Ducha Świętego z perspektywy wspólnoty, tak jak przedstawia go Biblia, zobaczymy generała. Generała, który wytycza kierunek dla swojej armii, aby osiągnęła cel, do którego jest powołana. Bóg wyznaczył cel dla całego zgromadzenia. I wtedy dopiero, kiedy zgromadzenie idzie w tym kierunku, w którym generał każe, to wtedy poszczególni członkowie zgromadzenia mają swoją rolę do wypełnienia w tej Bożej armii. Każdy z nas ma wtedy konkretne zadanie do zrobienia, do wykonania. I wtedy się zaczynamy znajdować we właściwym punkcie w zgromadzeniu dzieci Bożych. Dlatego pamiętajmy, że najważniejsza jest wspólnota prowadzona przez Bożego Ducha Świętego. Kiedy Ducha Świętego postrzegamy jako kogoś, to zarządza nie tylko naszą wspólnotą, ale całym Kościołem. To wtedy sobie uświadamiamy, że nie chodzi o to, co my chcemy wiedzieć, ale o to, co On nam wytyczył. Nie o to, co my chcemy wiedzieć, ale o to, co Duch Święty każe nam robić. On jest najważniejszy, On jest przewodnikiem naszym. Prowadzenie przez Ducha Świętego nie polega na pytaniu Go o drogę, ale na dążeniu drogą, którą On już wcześniej wyznaczył. Musimy wiedzieć, że droga dla nas już została przez Ducha Świętego wytyczona, wyznaczona. My tylko po prostu musimy wejść w to miejsce, które Duch Święty już wcześniej wyznaczył. A więc nie pytasz Ducha Świętego o drogę, bo ona już jest wyznaczona. Nie chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, ale żebyśmy byli posłuszni. Nie to, że wiem, o ja wiem. I nie idziesz w tym kierunku. Ja pamiętam, kiedyś pewien brat opowiadał taki przykład, jak to pewien człowiek wiedział doskonale, że jak budynek, w którym on się znajduje, płonie, to trzeba uciekać. Wiedział o tym. I zginął. Dlaczego? Bo nic nie zrobił. Wiedział, doskonale wiedział, ale nic nie zrobił. Jeśli ty wiesz, co masz zrobić, jeśli ty wiesz, Słowo Boże mówi, jak dobrze czynić, wiesz, jak dobrze czynić, a nie czynisz, to masz grzech. Kto wie, jak dobrze czynić, a nie czyni, ma grzech. Dopuszcza się grzechu. Tak mówi Słowo Boże. A więc nie wystarczy wiedzieć. Trzeba jeszcze tak robić. Nie o to chodzi, żebyśmy zaspokoili naszą ciekawość, ale żebyśmy byli zdeterminowani wypełnić ją do końca. Zdeterminowani wypełnić ją do końca. Bóg mówi, Bóg objawia, Bóg pokazuje. I Bóg mówi, że musisz wejść dokładnie w Twoje powołanie, w Twoje namaszczenie. Musisz dokładnie wykonywać to, do czego zostałeś powołany. Bóg mówi, ja mam takiego ducha. Wiemy, że przed Bożym obliczem jest 7 duchów Bożych. Bóg mówi, ja mam takiego ducha. Takiego ducha, którego daje tym ludziom, którzy są przygotowani. Którzy są otwarci na działanie. Ja mam takiego ducha. Ducha perfekcjonizmu. Doskonałości. Że jak zaczynają coś robić, to robią od początku do końca w doskonały sposób. Wiecie, jak w Biblii ten duch się nazywa? Duch Daniela. To jest duch Daniela. On jest w Biblii opisany. Właśnie Daniel miał tego ducha. Dlatego tak został nazwany ten duch. Duch Daniela. I Bóg mówi, dam ci ducha Daniela. Ale musisz, jak robisz, od początku do końca w doskonały sposób wykonywać moje dzieło. Ja ci daję powołanie, ja ci daję wybranie, ja ciebie namaszczam, daję ci swojego Ducha Świętego, moc swoją ci daję i zrób od początku do końca, w doskonały sposób. Żeby to było moją doskonałością, mówi Pan. I na tym polega działanie Boże, że Kościół Jezusa Chrystusa, składający się z niedoskonałych ludzi, ten Kościół jest doskonały. Świadczy o Bożej doskonałości i ukazuje temu światu doskonałą wolę Bożą. W doskonały sposób, bo jest nad nimi Boży Duch. Bóg posłał tego Ducha, aby ludzie w doskonały sposób wykonywali Jego wolę. Czy to też oznacza, że Duch Święty nie przemawia do pojedynczych osób, że tylko do zgromadzeń przemawia? Ależ oczywiście, że przemawia. Przemawia jak najbardziej. Biblia przedstawia wiele sytuacji, w których Duch Święty zwraca się nie do wspólnoty, a do konkretnych osób. W Dziejach Apostolskich, które powinniśmy nazywać dziejami Ducha Świętego, znajdujemy kilka takich sytuacji. Duch Święty poleca Filipowi, aby zostawił Samarię i udał się na pustynię, gdzie miał zwiastować Ewangelię Etiopczykowi. Apostoła Piotra Duch Święty posyła do domu Korneliusza, gdzie jako Żyd nigdy by nie poszedł. Te historie mają jedną wspólną cechę. Duch Święty zaingerował w sprawy, których żaden zdrowo myślący człowiek by się nie podjął. Filip miał iść na pustynię, żeby tam zginąć? Bez wody, bez niczego? Piotr miał iść do domu Korneliusza? On, Żyd, do domu Korneliusza, poganina? I tu jest potrzebny właśnie Duch Święty, żeby mnie osobiście przekonać, że mam zrobić to, co według mojego umysłu, według mojej logiki, jest zupełnie nielogiczne. Duch Święty skierował ich na drogę, którą sami w danej sytuacji nigdy by nie uczynili. Nigdy by nie poszli. Duch Święty przychodzi, by kierować swoimi oddziałami wtedy, gdy one tego potrzebują. Wtedy, gdy potrzebujemy, przychodzi Duch Święty i nas kieruje. Nasz duch, a ciało. Jaka to jest różnica, jak ważne to jest, żeby była tutaj harmonia w naszym życiu. Nie według ciała postępujmy, ale według Ducha. Według Ducha Świętego. Apostoł Paweł przypomina, że jesteśmy zaangażowani w walkę pomiędzy porządkiem grzesznego świata, utożsamianym ze słowem ciało, a Bożym porządkiem, którego symbolem jest Duch Święty. Jest tak wyraźnie to pięknie pokazane, jak Jezus Chrystus był ochrzczony w wodzie. W postaci gołębicy wstępuje kto? Duch Święty. Tak wyraźnie jest powiedziane, pod wpływem Ducha Świętego. Czy pod postacią płomienia ognia, czy pod postacią gołębicy. Ale Duch Święty musi wstępować, abyśmy byli prowadzeni Jego mocą i Jego mądrością. Naszą rolą jest opowiadanie się w każdej sytuacji po stronie Ducha Świętego, a nie po stronie ciała. Nie to, co ciało chce, ale to, co Duch Święty chce. I to musimy dokonywać jako naszego mądrego wyboru w naszym życiu. I to, po której stronie się opowiadamy, pokazuje tak naprawdę, do kogo należymy. Należymy do tego, po czyjej stronie się opowiadamy. Jeżeli ktoś opowiada się po stronie jednego prezydenta, którego wybierają, a ktoś po stronie drugiego prezydenta, którego wybierają, no to jesteś po stronie tego albo po stronie tego. Za kim się opowiadasz? Jeśli się opowiadasz za ciałem i za cielesnymi sprawami i za grzechem w tym świecie, to stajesz po stronie diabła. Jeśli się opowiadasz po stronie duchowego wzrostu, duchowego rozwoju i umacniania twojego wybrania i powołania, to stajesz po stronie Ducha Świętego i jesteś Jego własnością. Żeby być dziećmi Bożymi, musimy być poddani Duchowi Świętemu. Apostoł Paweł nie mówi, żebyśmy pytali Ducha Świętego, co mamy czynić, bo dla niego było jasne, że mamy być posłuszni Duchowi Świętemu, co będzie dowodem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A więc poznamy ich po ich owocach. Co czynisz, świadczy o tym, po której stronie się opowiadasz. Musimy w życiu naszym, bracia i siostry, podjąć wysiłek. Prowadzenie Duchem Świętym to nie jest obraz kogoś pogrążonego w kontemplacji. Siedzi, myśli, rozważa. Ale obraz żołnierza albo sportowca, który ćwiczy, trenuje, stara się jak najlepiej wypełnić swoje zadania. Jeśli masz być traktowany przez Boga jako człowiek, który jest Jego człowiekiem, to Bóg musi widzieć twoją walkę, twoje starania i twoje ćwiczenia. Twoje konkretne działanie, nie ciałem, ale w całkowitym posłuszeństwie i poddaniu się Bożemu Duchowi Świętemu. Paweł napisał w 2 Tymoteusza, 2 rozdziale, od 3 do 5 wersetu takie słowa. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Chrześcijanin, który jest prowadzony Duchem Świętym, gotowy jest podjąć wysiłek. Gotowy jest do walki, aby ujarzmić ciało, by jak najlepiej przygotować się i wykonać swoje zadanie. 1 Koryntian 9:24 mówi, czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Biegniesz, bierzesz udział w biegu. I nie chodzi tylko o to, żeby potwierdzić, że wziąłeś udział w biegu, ale żebyś zwyciężył. Chrześcijanin, który jest prowadzony Duchem Świętym, gotowy jest podjąć wszelki wysiłek, ujarzmić swoje ciało, aby jak najlepiej przygotować się, wykonać swoje zadanie. Wszystko jest gotowy zrobić, aby tylko wykonać zadanie, aby tylko zwyciężyć. Tak jak to jest ze sportowcami. Tak jak to jest z takimi elitarnymi, wojskowymi grupami, gdzie niektórzy przechodzą przez najprzeróżniejsze, straszliwe ćwiczenia. Są poniżani. Są rzucani w błoto. Najprzeróżniejsze rzeczy. Próbują ich ci ćwiczący, ich dowódcy całkowicie ich złamać. Zniszczyć ich dosłownie. Wrzeszczą im prosto w twarz. Czy takich nienawidzą? Tak bardzo chcą ich wyćwiczyć. A ci ludzie cały czas w tym uczestniczą. I wszystko robią, żeby tylko nie wypaść z tej grupy. Bo to jest ważna, elitarna grupa. Czy wiesz, że należysz do takiej ważnej, elitarnej grupy? Ale jeśli nie będziemy zwyciężać, to z tej grupy wypadniemy. Nic z tego nie będzie, jeśli nie będziemy walczyć, bo zniszczy nas diabeł ze swoimi demonami. Kolejny element w naszym życiu to modlitwa, która otwiera nam oczy na duchową rzeczywistość wokół nas. To przez modlitwę poznajemy, co się wokół nas dzieje. Nie widzimy tego, nie słyszymy tego, nie czujemy tego, a to wokół nas jest. I tylko modlitwa otwiera nam oczy, słuch i rozum, abyśmy dokładnie wiedzieli, jaka jest rzeczywistość duchowa wokół nas. A duchową rzeczywistość musimy znać. Uświadomiwszy sobie Bożą wolę, wiemy, jak mamy się modlić. Jako Boże dzieci jesteśmy częścią wspólnoty. Musimy wiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak indywidualne chrześcijaństwo. Są tacy indywidualiści, chrześcijanie, którzy sobie tak krążą wszędzie. Słowo Boże nie mówi o takiej indywidualności. Mówi o społeczności. Społeczność dzieci Bożych. Potrzebujemy siebie nawzajem. I razem stanowimy to, co Bóg chce przedstawić światu. Przedstawiam wam mój zbór, mój kościół, moją społeczność. To są ludzie, których ja polecam. Pamiętajmy o tym. Jeśli Bóg chce kogoś pokazać indywidualnie, to wiecie, w jaki sposób to robi? Poznajcie, to jest moje dziecko Boże, to jest mój sługa. A wiecie, do kogo to mówi? Do aniołów. Tutaj na ziemi przedstawia swoją społeczność, bo tylko ona jest doskonała. W niebie nas przedstawia indywidualnie swoim aniołom. Bo albo przyzna się do ciebie, Słowo Boże mówi, albo się od ciebie odwróci przed aniołami. Jeśli ty się zaprzesz Jezusa Chrystusa, to on się ciebie zaprze przed aniołami swoimi. Ciebie, nie społeczności, ciebie albo mnie. A więc potrzebujemy siebie nawzajem. Słowo Boże, modlitwa, społeczność z innymi wierzącymi i dawanie świadectwa to podstawa, której wszyscy potrzebujemy. Słowo Boże, modlitwa i społeczność z innymi wierzącymi ludźmi. To jest to, czego potrzebujemy. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do służby, nie do bezczynności, ale do wspólnego działania, do wzajemnego usługiwania. Musimy zadbać o to, aby pewne elementy życia duchowego były w naszym życiu. Jeśli o to zadbamy, to naturalną konsekwencją będzie posłuszeństwo Bogu i prowadzenie przez Bożego Ducha Świętego. Tak czekamy na słowo od Pana. Tak czekamy, że Bóg do nas przemówi i że będzie tak miło i że będzie tak fajnie. A Bóg czeka na ciebie. Kiedy ty przemówisz? Kiedy powtórzysz Jego słowa? Kiedy będziesz mówić tak, jak Duch Święty mówi? Na ciebie Bóg czeka. Dlatego Zacznijmy rozwijać się we właściwym kierunku. W mocy Bożej, w Bożym Duchu Świętym, wypowiadając słowa, które do naszych serc wkłada Boży Duch Święty. Amen? Amen. Niech nas Bóg w tym obficie błogosławi.